صباح الخير، هون بيروت.
Dzień dobry, tu Beirut.
سلامات من بيروت.
Z Beirutu pozdrawiają
Maja Teje,
Kazimierz Gajowy i pani Bożena, która za chwilę do nas się dołączy telefonicznie, ale mamy też specjalnego gościa wyjątkowego i pozdrawia państwa dzisiaj z Bejrutu.
Ksiądz Roman Tkacz.
Zaraz do księdza Romana Tkacza wrócimy, ale najpierw dwa słowa o pogodzie, jak zawsze. No będzie już nudna zawsze ta nasza pogoda, bo te 300 dni słoneczne będą się powtarzały. Widzę tutaj przez duże okno w naszym studio przepiękne lazurowe niebo, oczywiście też i woda już bardzo ciepła. W południe będziemy mieli już 31 stopni Celsjusza. Nie muszę powtarzać, że bezchmurnie. Słońce nam już zeszło o godzinie 5:38, ma zajść o 19:30, co nam da tym razem już 13 godzin i 52 minuty pięknego dnia. Czy pani Bożena nas słyszy?
Tak, słyszę. Dzień dobry. Witam was serdecznie oraz słuchaczy Radia Wnet i Studia Bejrut.
Bardzo prosimy o piękne, krótkie, wspaniałe wiadomości z Libanu i z naszego regionu.
Dzisiejszy przegląd prasy rozpoczniemy niestety smutną informacją, która od niedzielnego poranka pojawia się i dominuje we wszystkich libańskich mediach, a dotyczy śmierci byłego patriarchy Nasrallah Sfeira, głowy kościoła maronickiego w Libanie, który zmarł w niedzielę nad ranem w wieku 99 lat. Stał na czele kościoła maronickiego w Libanie w latach 1986-2011. Osoba patriarchy Sfeira, czas, w jakim dane by było stać na czele kościoła maronickiego, to ważny i trudny zarazem okres historii Libanu i narodu libańskiego. Dlatego też nasza przyszłotygodniowa audycja Studia Bejrut poświęcona będzie w dużej części właśnie jego osobie. Ale wróćmy do przeglądu prasy. W ubiegłym tygodniu media libańskie koncentrowały się na pracach rządu i podejmowanych uchwałach dotyczących cięć budżetowych koniecznych do realizacji programu rządowego na 2019 rok i zmniejszenia tzw. dziury budżetowej. Gazeta Daily Star informowała w sobotę, że gabinet zatwierdza podwyżkę podatku od odsetek od depozytów bankowych. Rada Ministrów w piątek na swoim 9. już posiedzeniu zaproponowała podwyższenie podatków z 7 do 10% na okres 3 lat. Po 3 latach podatek wróci do 7%, a w kolejnych może zostać nawet zmniejszony do 5%, oczywiście przy korzystnej koniunkturze finansowej. Celem tego zabiegu jest redukcja wydatków państwa i generowanie dochodów w celu zmniejszenia deficytu budżetowego. Wzrostowi temu zdecydowanie przeciwstawiły się banki. Wśród innych środków zaproponowanych w piątek jest podwyższenie wieku emerytalnego dla sektora wojskowego. Dzień wcześniej, w czwartek, gabinet podjął również decyzję o 20% redukcji finansowania dla wszystkich ministerstw w ramach środków oszczędnościowych, które mają na celu zredukowanie deficytu z 11% w 2018 do 8% PKB w roku bieżącym. Obrady gabinetu odbyły się w czasie demonstracji emerytowanego sektora wojskowego, którego dziesiątki przedstawicieli wyszło na ulicę, aby protestować swoje niezadowolenie wywołane nowymi rozporządzeniami rządu. Media zapowiadają rozszerzenie protestów na inne grupy zawodowe należące do tak zwanej strefy budżetowej, jak nauczyciele, pracownicy administracji, wobec proponowanych przez rząd obniżek wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pracowników sektora publicznego w ramach środków oszczędnościowych. Z jednej strony więc niepokoje społeczne wywołane zapowiedzią wprowadzonych przez rząd oszczędności budżetowych, z drugiej strony zdecydowane stanowisko Unii Europejskiej, która bacznie obserwuje poczynania libańskiego rządu. Społeczność międzynarodowa czeka na reformy. Tak powiedziała w wywiadzie dla lokalnego dziennika An-Nahar Christina Lassen, ambasador Unii Europejskiej w Libanie. Podkreśliła, że dotacje i zobowiązania kredytowe obiecane na konferencji CEDR w Paryżu w ubiegłym roku są dostępne, ale rząd libański nie może tracić więcej czasu i musi rozpocząć wdrożenie reform, aby przekonać inwestorów. Dwa dni wcześniej na łamach gazety Daily Star Krystyna Lassen podkreśliła, że Unia Europejska obchodzi właśnie 40. rocznicę swojej obecności w Libanie, a stosunki między Unią Europejską a Libanem są silniejsze niż kiedykolwiek. Gazeta Daily Star w sobotnim wydaniu zamieściła informację pod wymownym tytułem: Izrael nie ma prawa naruszyć zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na wodach terytorialnych Libanu. Nie ma obaw, że nasze prawa zostaną naruszone, powiedział minister spraw zagranicznych Libanu, Gibran Bassil, w nawiązaniu do trójstronnego spotkania, jakie odbyło się kilka dni wcześniej w Pałacu Prezydenckim między prezydentem, premierem i szefem libańskiego parlamentu, na którym uzgodniono jednolite stanowisko Libanu w sprawie wyznaczenia granicy morskiej na spornym terytorium. Liban liczy w tej kwestii na pozytywne zaangażowanie ze strony Stanów Zjednoczonych. Waszyngton powiedział bowiem wcześniej, że jest gotowy do mediacji i znalezienia rozwiązania, ale przywódcy libańscy potrzebują jednolitego stanowiska. Zostało właśnie wypracowane, o czym poinformował szef libańskiego MSZ-u. To tyle najważniejszych informacji prasowych z ubiegłego tygodnia. Dziękuję za uwagę i oddaję głos do studia Bejrut.
Dziękujemy serdecznie. Skąd my to znamy, te manifestacje nauczycieli i innych? No, mamy nadzieję, Pani Bożeno, że za tydzień to będą same wspaniałe, piękne wiadomości. A my wracamy do naszego specjalnego...
W studiu Bejrut był specjalny gość Roman Tkacz, ksiądz Roman Tkacz, i rozważania księdza Romana Tkacza mogą państwo wysłuchać na stronie www.net.fm, a studio Bejrut na żywo o godzinie 6:45 w każdy poniedziałek. Na zegarze godzina 9:32, najwyższa pora, żeby zaśpiewał Phil Collins. Śpiewał Phil Collins, jest godzina 9:35.
Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień. Zielony gród rzucony losem wrogom na lup.
Studio Wilno.
Tak, zaczyna się Studio Wilno w każdy czwartek o godzinie 9:15 w Radiu Wnet, ale dziś specjalne wydanie przy telefonie Rajmund Klonowski. Dzień dobry, panie redaktorze, redaktor Kuriera Wileńskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Specjalne wydanie, bo pierwsza tura wyborów prezydenckich na Litwie za nami. Kto jest w drugiej turze i kim są ci, którzy... I kto jest tym największym przegranym?
No niestety największym przegranym wydaje się być obecny premier Republiki Litewskiej Saulius Skvernialis. Jeden z ojców rzeczywistego ocieplenia relacji polsko-litewskich, gdyż nie wszedł on do drugiej tury. Przyjęło się uważać, że w ten sposób wyborcy po prostu wystawili negatywną ocenę obecnemu rządowi, którego Skvernialis jest twarzą. A w drugiej turze znalazła się była minister finansów Ingrida Szymonite oraz były główny ekonomista szwedzkiego banku SEB na Litwie Gitanas Nausėda.
Kim są politycznie ci, którzy dostali się do drugiej tury wyborów prezydenckich?
Ingrida Szymonita jest postacią na litewskiej scenie mniej więcej już znaną i rozpoznawaną. Jest to kandydatka partii wywodzącej się poniekąd z Sajudisu, partii Związek Ojczyzny Chrześcijańskiej Demokracji Litwy, którą to partią kieruje obecnie wnuk Vytautas Landsbergis, a Gabrielius Landsbergis, i nadaje tej partii bardzo liberalny kierunek. Ingrida Szymonite była już ministrem finansów w rządzie Andriusa Kubilusa 10 lat temu. Z tamtych czasów ludzie dosyć negatywnie wspominają wzrost podatków i rozpanoszenie banków. Natomiast zdają się nie kojarzyć tego z postacią minister finansów. Ingrida Szymonite mówi po polsku między innymi. Natomiast polityczną niewiadomą poniekąd jest Gitanas Nauseda, który wcześniej nie angażował się w politykę. Nie wiadomo do końca, jakie siły za nim stoją, chociaż był bardzo promowany przez skandynawskie media. Co jest zbieżne z tym, że na Litwie dominuje też kapitał skandynawski w sektorze bankowym. Chociaż z wypowiedzi przedwyborczych można wnioskować, że Nauseda nie jest raczej politykiem przychylnym polskiej mniejszości na Litwie. Negatywnie wypowiadał się o realizacji polskich postulatów i wzbudził pewne kontrowersje również innymi swoimi wypowiedziami.
A czy jest tak, że Polacy mieszkający na Litwie w tej drugiej turze wyborów prezydenckich za którymś z kandydatem się wyraźnie opowiedzą?
Wydaje mi się, że raczej się opowiedzą za Ingridą Szymonitę ze względu na jej mniej wyraziście, o ile można to określić w ten sposób, antypolski charakter. Gdyż Gitanas Nauseda już na starcie dał do zrozumienia, że nie popiera realizacji polskich postulatów, więc trudno oczekiwać, że Polacy na niego głosowali.
A czy ten wątek Polaków mieszkających na Litwie pojawił się jakoś wyraźnie w czasie tych wyborów prezydenckich?
Wyraźnie się nie pojawił.
Tylko to spotkanie, którego byliśmy świadkami z premierem Litwy w domu polskim w Wilnie, to był ten jedyny akcent w wyborach?
Można w ten sposób właśnie powiedzieć. Był to jedyny akcent w wyborach. Akcent historyczny. Nigdy wcześniej kandydat na prezydenta, litewski kandydat na prezydenta nie organizował specjalnie spotkania z którąkolwiek mniejszością narodową. No niestety wygląda na to, że Skwierniarysowi to spotkanie nie pomogło ze względu na to, że jako kandydat polskiej mniejszości wystąpił europoseł Waldemar Tomaszewski.
Dlaczego? To nie pomogło?
Dlatego, że duża część Polaków głosowała na Tomaszewskiego, chociaż w tym roku odnotował on stratę niemal 50 tysięcy głosów w stosunku do wyborów sprzed 5 lat.
Bo pan Tomaszewski startował w wyborach. To teraz powiedzmy o tych procentach. Jaka była frekwencja? Kto ile procent głosów dostał?
Frekwencja była wyższa niż w poprzednich wyborach. Była wyższa o 2%. Co prawda frekwencja nie uratowała wyników dwóch referendów, które się odbywały równocześnie z wyborami. Było to referendum dotyczące umożliwienia uzyskiwania podwójnego obywatelstwa z krajami, które podzielają euroatlantycki kierunek integracji Litwy. To referendum o dziwo frekwencyjnie było prawomocne, natomiast większość wyborców zagłosowała przeciw takiemu rozwiązaniu. Czyli pozostajemy przy stanie prawnym takim jak obecnie, że na Litwie nie można mieć podwójnego obywatelstwa poza różnymi rzadkimi wyjątkami dla wybranych. Drugie referendum dotyczyło zmniejszenia liczby posłów na Sejm ze 141 do 121. To z kolei referendum nie przeszło frekwencyjnie właśnie, mimo że większość głosujących popierała taki postulat. Swoją drogą niebezpiecznie populistyczny i groźny także dla liczebności reprezentacji Polaków na Litwie. Procentowo natomiast w tym momencie wiadomo, że na pierwszym miejscu po wynikach pierwszej tury jest Ingrida Szymonite, która ma niemal 32%. Zaraz za nią jest Gitanas Nauseda z 31%. Różnica jest tutaj dosyć nieduża i dopiero w nocy przeważyła. No i na trzecim miejscu premier Saulius Skwernialis, który ma niecałe 20%.
Ale to też od jego deklaracji może zależeć los tych wyborów. Czy wiadomo, kogo poprze, czy też zachowa neutralność, jeśli chodzi o drugą turę wyborów prezydenckich?
W tym momencie jeszcze nie wiadomo.
A ile pan Tomaszewski dostał głosów?
To musiałbym, to akurat musiałbym na szybko sprawdzić, gdyż wróciłem dzisiaj w nocy ze zjazdu MIDAS, to jest Stowarzyszenie Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Gościła nas mniejszość duńska w Niemczech i w związku z tym jeszcze nie do końca
to nie jest taka wiadomość, bez której nie możemy żyć przez następne kilka godzin. Także bardzo serdecznie dziękuję za informację z Wilna. Rajmund Klonowski, redaktor Kuriera Wileńskiego, był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia panu życzę, a my w poranku...
Dziękuję i dobrego dnia.
I dobrego dnia. A my, proszę państwa, tak na żywo. Oczywiście jest redagowany Poranek Wnet. Patrzymy na zegar. Jest 9:44, punktualnie o 10:00. Doktor Roman Zawadzki rozpoczyna swoją audycję, więc trzeba pilnować czasu. Tej najlepszej jeszcze nie napisałam. To jest druga część reportażu Henryka Dedo i pani Magdaleny Balcerak. Posłuchajmy tej drugiej części reportażu.
Skało, którą rozwarł Bóg, skryj mnie w sobie pośród dróg.
Każda właściwie pieśń taka jest, podłoże takie jest przeżyć takich konkretnych. W różnych sytuacjach to powstawały te pieśni w różnych latach. W nocy często budziłam się i mam słowa i muszę szybko zapisać, bo do rana zapomnę. To tak jest i melodia to samo, nie? No powiem, że najpopularniejsza to jest Dokąd idziesz? I jest Golgota. I też jeszcze taka pieśń Popatrz, jak prędko mija czas. Też jest taka pieśń. I bardzo często, ja nie wiem dlaczego, ale na pogrzebach katolickich śpiewana. Ja zaskoczona, nieraz jestem na jakimś pogrzebie, a tutaj... Ale piękne, piękne wykonanie na organach, pięknie to brzmi. Ja bardzo chciałam się uczyć muzyki, a oczywiście jeździłam w międzyczasie bardzo często tu do Gdańska na różne spotkania młodzieżowe i na kursy dla dyrygentów. Raz byłam w Wiśle na takim kursie dla dyrygentów i myślę sobie, po co mi to? A potem drugi raz byłam tutaj w Gdańsku. No, ale na tym kursie umuzykalniającym poznałam mojego męża, przyszłego. No i tak się ślub się odbył w grudniu, jak to mówią, raz, dwa, trzy i nie ma Halinki w Cieszynie. Przyjechała do Gdańska. Po 7 latach, bo już miałam trzecie dziecko, pastor Waszkiewicz, tu siadaj i graj i teraz ty się bierz za chór, a ja sam się, no jak to dobrze, że ja miałam te kursy dyrygenta, bo ja bym nie wiedziała z czego zacząć w ogóle. Nagle przyszło do chóru 20 osób. Przesłuchanie, uczenie tych ludzi śpiewać trochę. Oczywiście nie było tak śpiewników, żeby wszystkim śpiewnik jakiś podsunąć. To nocami pisałam, przepisywałam partytury nut ręcznie. Dla każdego głosu osobno. Potem było 40 osób w chórze, a potem żeśmy wyjeżdżali po Polsce, jeszcze jeździliśmy. 26 lat w zasadzie prowadziłam chór.
Czy ci żal jest porzucić ten świat? Chcesz w nim zginąć, on pełen jest zdrad. O, pójdź, Chrystus życie ci się. O, pójdź, woła cięć. O, pójdź, woła.
międzyczasie jeszcze cała historia z moim ojcem, którego odnaleźliśmy, jak miałam 35 lat. I nawet pisałam taką piosenkę, tak napisałam, że tak chciałabym poczuć to ojcowskie serce, nie? Coś takiego było, ale potem mówię, nie będę się roztkliwiać, nie ma go, to nie ma, a ja nie wiem, co to znaczy i nie będę pisać na ten temat. A skontaktował się, że jest bardzo chory, że chciałby mnie jednak zobaczyć. I to było dopiero przeżycie, dlatego że cała ta przeszłość, mi się wydawało, że ja wszystko tam przebaczyłam, że nie mam żalu, a nagle wszystko stanęło. Całe dzieciństwo, cała młodość, cała ta przeszłość stoi mi w oczach i teraz ja mam spojrzeć temu człowiekowi w oczy i powiedzieć, tato, witam cię. To się nie da opisać, co się wtedy przeżywa. Na lotnisku spotkałam jego żona. On był tam żonaty, miał też dwoje dzieci, syna i córkę. I drętwa cała, wychodzę, myślę, co to będzie, a ta pani mówi, cieszymy się, że jesteś, takie bardzo miłe, serdeczne przywitanie. Weszliśmy do domu, tato siedział na tapczanie, a ja stoję przy tych drzwiach i nie wiem, co robić dalej. Tata spojrzał na mnie, blady jak ściana, a ja też i nie wiem, co. No w końcu podeszłam do niego i tak mówię, witam ciebie, tato. A on nic, usiadł, ani słowa. No i wtedy ta cała gorycz wychodzi w człowieku i nie wiem co, chyba zrobię w tył zwrot i wyjdę, bo nie umiem się znaleźć w tej sytuacji. Ale ta chwila, że siedzimy i myślę sobie, no muszę tu od czegoś zacząć, kombinuję i tam pytam, tato, no jak tam ta twoja noga? Muszę ci powiedzieć, że my się wszyscy modlimy. Twoje wnuki się modlą. Mówię, Piotr, Marek, Ania i nawet moja mama się modli o ciebie. Powiedział, ja nie chcę słyszeć o żadnym Bogu. No myślę sobie, no nie, to nie. To żeśmy takie rzeczy gadali. Ile kosztuje tam chleb, ile kosztuje tam mięso, ile kosztuje mleko, te porównawcze ceny. O, jaka tu bieda w tej Anglii, jak to wszystko. Ja mówię, to biedy to chyba nie przeżyłeś, mówię, tato, bo biedę to ja przeżyłam. I tak zaczęłam, chciałam mu mówić coś, nie pozwolił. On się bardzo usprawiedliwiał. Także nie było szans, żeby tam gdzieś przebić się, żeby on uznał swoją jakąś winę. Niestety. Kiedy był chory, tak bardzo chory, bo wylądował w szpitalu, przyszedł czas, że musiałam już wyjechać i tak naprawdę to widziałam, że on już z tej choroby nie wyjdzie. I pożegnałam się z nim, mówię, tato, ja się ciągle będę modlić o ciebie, a życzę ci, no tak jak człowiek może najlepiej życzyć. A w międzyczasie tam była taka siostra jedna, też tu ze zboru gdańskiego i ją poprosiłam, mówię, słuchaj, może on prędzej od ciebie to przyjmie jako od obcego, bo tak może się krępuje tej córki trochę, bo wie, ile narozrabiał. I ona poszła do tego szpitala, mówi, panie Edwinie, ja bym chciała się z panem pomodlić, mogę się pomodlić, a on już wtedy nie rozmawiał. Ja będę się modlić, a ty powtarzaj, jeśli nie możesz tak, to w myślach powtarzaj. Ja powiem amen, jeśli ty się zgodzisz ze mną, to uściśnij moją rękę. Wszystkie grzechy, jakie mam, panie, tobie to wszystko oddaję. Tak bardzo dokładnie jemu to chciała wyklarować, tą modlitwę o przebaczenie. I zaczął płakać. Żałuję, że ja tego nie widziałam, że zaczął płakać. No ale cieszyłam się, że ona mogła tego dokonać. Powiedziała amen, a on uścisnął jej ręce. I po 2 godzinach odszedł do wieczności. W takiej sytuacji to już człowiek wtedy nic nie pamięta, co było złego. Nie myślałam w zasadzie o jakichś tam przykrych rzeczach, które tam mnie spotkały z jego powodu. Ale to było takie dla mnie bardzo ważne. Był tato, jaki był, taki był, ale to był tato.
Tak trudno czasem w świecie żyć, lecz chcę tą wyznaczoną drogą iść. Ty mnie za ręce mocno chwyć. Ojcze mój, moje zmartwienia wszystkie znasz. Szczęśliwa jestem, ufam Tobie wciąż, że pokój w doświadczeniach dasz.
Chciałam bardzo wydać moje pieśni. Żeby to nagrać, to przecież są takie sumy za akompaniament, płacić trzeba, mimo że tam zrobi się aranżację jakąś, ale tam każdy muzyk musi być opłacony. I teraz studio i nagranie później tego, także to są takie sumy, że ja myślę, no ja to chyba nigdy na to nie zarobię. A jednak Pan Bóg mi dał, żeby na to zarobić. I wtedy wyjechałam do Stanów i myśmy się starali tutaj o to, żeby to jakoś zwolnić od cła, nie? Bo to były te płyty duże. Od razu jak przyszły do portu, był taki nasz znajomy, tam żeśmy wymieniali czasem jakieś pieśni. Ja na przykład napisałam dużo pieśni takich o Jezusie, ten temat Jezus i ja dla Kościoła katolickiego. Była taka jedna siostra zakonna, która ciągle przychodziła: Pani Halino, ja potrzebuję coś nowego na mszę, niech Pani mi coś napisze. A ten pan z kolei przychodził: aha, już Pani ma coś takiego, ja bym prosił. I tak ciągle coś pisałam też dla nich. Oni dowiedzieli się, że to przychodzi. No nie wiem, jakim cudem. To było w Gdyni, w porcie. No to oni pierwsi byli. Pan Marian, który zabrał połowę tych płyt do kościoła. I mówi: ale no jak to teraz zapłacić? No wie Pani, trzeba to zapłacić. Ja mówię: no ja nie wiem, no dobrze by było, ale to nie jest na zarobek, na sprzedaż, tylko do rozpowszechnienia w kościołach. Ja mówię: niech to idzie do ludzi, niech tego ludzie słuchają. No, Warszawa zabrała mi 100 sztuk od razu też. Raz 1000 i drugi raz 1000, ale więcej nie byłam w stanie wydrukować, nie, tylko na tyle. A nieraz mówię tak: nie ma żadnego owocu z tego. No po co ja wydałam tyle pieniędzy? Mogłabym sobie kupić samochód, mogłabym mieć piękny dom za te pieniądze, bo naprawdę w tamtym czasie mogłam to mieć. A ja na takie coś, nie? A jak teraz słyszę, jak to ludzi dotyka, to jest chyba najpiękniejsza zapłata. Także, że to, co ja poświęciłam na przykład, to Boże, dziękuję Ci, że nie mam domu, nie mam auta, ale mam takie wieści cudowne.
Jak dziękować Ci za to wszystko, co dajesz mi, choć niegodna ja, lecz Ty wciąż tak bardzo kochasz mnie, że głosy milionów aniołów wdzięczności mej. I to, że wiem, że wiecznie będę żyć, zawdzięczam Boże Ci.
Pisałam różne takie pieśni, takie różne są, i lepsze, i gorsze. No bo jeszcze mówię, jeszcze chyba nie napisałam tej najlepszej. Tak myślę, o czym to będzie. Tak się przykładam do tego. Taki motyw mam na myśli, nie wiem, czy go zdradzać, czy nie, bo nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Życie, które jest taką symfonią, w której brzmią różne dźwięki. I już mam trochę tak naszkicowane, ale nie wiem, bo wydaje mi się to strasznie trudne, żeby to uchwycić, te momenty tych dźwięków, które są dysonansami, nie? te dźwięki piękne, no to można tam jakoś uchwycić, a harmonia jest przepiękna, ale te dysonanse czasem są takie zgrzyty. No ale to by trzeba było jakoś ująć i z tym wszystkim razem połączyć, co w życiu było, nie? Te zgrzyty. Tylko że tak właśnie patrząc wstecz, no to wszystko ma sens. Bo z takiego dysonansu można wejść w piękną harmonię, jeśli idzie się do przodu i chce. Także ja nie wiem, jak ja to napiszę, ale moim marzeniem jest napisać coś takiego. Zobaczymy. Bogu nie...